o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Błogosławiony ojciec Rafał Chyliński. Sanktuarium łagiewnickie od samego początku poświęcone było świętemu Antoniemu Padewskiemu i jego kult był tu rozwijany przez ponad 300 lat trwające dzieje kościoła i klasztoru, a stąd rozszerzał się na całą okolicę. Bóg tak zrządził, że łagiewnickie sanktuarium otrzymało w darze od Boga jeszcze drugiego patrona, który żył i działał w Łagiewnikach przez około 11 lat XVIII wieku. Był to ojciec Rafał Chyliński, ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II w 1991 roku. Ojciec Rafał nigdy nie był patronem konkurencyjnym w stosunku do świętego Antoniego, ale żył tu i pracował z taką pobożnością i gorliwością, że można było o nim powiedzieć, iż był żywym wcieleniem świętego Antoniego. Ojciec Rafał urodził się w 1694 roku we wsi Wysoczka w parafii Bóg w ziemi poznańskiej, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Jakby zapowiedzią jego późniejszej działalności był fakt, że na rodziców chrzestnych wybrano mu nie jakichś krewnych ze szlacheckich rodzin, ale dwoje ludzi z bukowskiego przytułku dla starców. Ponieważ urodził się w święto trzech króli, przy chrzcie dano mu imię jednego z nich, Melchior. Od dzieciństwa był bardzo pobożny. Chodził najpierw do szkoły parafialnej, a potem rodzice wysłali go razem z bratem Michałem do jezuickiego kolegium w Poznaniu. Naukę tę przerwała jednak śmierć ojca. Nie interesowała go jakoś gospodarka, więc idąc za radą przyjaznych ludzi, popróbował kariery wojskowej. Służył w wojsku w latach 1713-1715 i jako szlachcic miał stopień oficerski, ale najniższy, był chorążym. Trudno jednak ustalić, do jakiego oddziału należał. Jest bardzo prawdopodobne, że trafił do jednego z ostatnich oddziałów popierających Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski. Gdy jego oddział w 1715 roku znalazł się w Krakowie, gdzie być może uległ rozwiązaniu, Melchior wstąpił tam do franciszkanów, którzy przy rozpoczęciu nowicjatu dali mu imię Rafał. Franciszkanie po dwóch latach jego pobytu w klasztorze już w 1717 roku wyświęcili go na kapłana. Jako franciszkanin i kapłan przebywa w różnych klasztorach, ale na dłużej w Łagiewnikach, bo od 1700, 1728 do 1741 z prawie dwuletnią przerwą, kiedy to skierowany do Krakowa podczas epidemii pracował wśród chorych i umierających. W Łagiewnikach oficjalnie zajmował się tym, czym zajmowali się wszyscy księża należący do klasztoru, a więc spowiadał pielgrzymów, zajmował się ich kierownictwem duchowym, jeśli zaszła potrzeba, egzorcyzmował, a wśród ubogich najbardziej znany był z tego, że wszystkim starał się w jakiś sposób udzielić pomocy. Dzielił się często z nimi własną porcją obiadową, wynosił im resztki posiłków spożywanych przez zakonników, a nawet dopraszał się u klasztornego kucharza, aby coś z klasztornych zapasów wydzielił ubogim. A ci prześladowali go za to, przezywając go dziadowskim biskupem. Kiedyś zapewne przypadkiem powierzono mu klucze od dość dobrze zaopatrzonej śpiżarni, bo w klasztorze mieszkało prawie 30 zakonników, a ponadto klasztor musiał być zawsze gotowy na przyjęcie gości, zwłaszcza zaprzyjaźnionych domów szlacheckich. Po kilku dniach gospodarowania ojca Rafała gwardian musiał pożyczać trochę chleba od sąsiadów. Na wyrzuty przełożonego ojciec Rafał miał bardzo prostą odpowiedź. Tylu ich było i głodnych, a nas Pan Bóg opatrzy. Znał dobrze wszystkich żebraków, którzy pojawiali się na łagiewnickich odpustach. W sposób szczególny interesował się każdym nowo przybyłym ubogim, którego witał jak z dawna oczekiwanego krewnego. Zżyty był z dwoma kategoriami pielgrzymów przybywających do Łagiewnik. Ze szlachtą, bo sam był szlachcicem, i przedstawiciele szlachty dobrze się czuli w jego obecności. Drugą kategorią pielgrzymów, z którymi był zżyty, byli właśnie ubodzy, którzy przybywali do sanktuarium nie tylko dla nawrócenia się, ale także dla znalezienia środków umożliwiających im przeżycie. Tych szczególnie wzruszał fakt, że usługiwał im herbowy szlachcic. Ojciec Rafał Chyliński wiele razy pełnił rolę kapelana na szlacheckich dworach, na które zapraszano zakonnych kapłanów, aby mieć na miejscu opiekę duszpasterską, gdy rodziły się dzieci, czy też gdy ktoś wybierał się w ostatnią drogę. Najsławniejsza była jego kapelania w niezbyt odległym od Łagiewnik Koźlu, gdzie stało się coś, o czym opowiadano jako o cudownym zdarzeniu. Gospodyni dworu, pani Katarzyna ze Słubickich, wtedy z pierwszego małżeństwa Męcińska, urodziła córeczkę, którą uznano za martwą. A gdy obecny we dworze ojciec Rafał udzielił jej chrztu, nadając jej imię Anna, dziecko ożyło i zapłakało. Pani Katarzyna, po raz drugi zamężna, więc już jako pani Kobyłecka, zeznawała o tym przypadku pod przysięgą przed komisją przygotowującą materiały do procesu beatyfikacyjnego ojca Rafała. Akta tego procesu, w ramach którego badania świadków prowadziły cztery komisje złożone z duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, zachowały się i ukazują nie tylko wizerunek ojca Rafała, jak i w swoich sercach nosili jego czciciele, ale równocześnie przedstawia ludzi związanych z łagiewnickim sanktuarium i ukazuje, czego szukali tu pielgrzymi z dalszych okolic. Ojciec Rafał zmarł w opinii świętości 2 grudnia 1741 roku. Żył więc tylko 47 lat, podobnie jak 200 lat później żyjący jego współbrat święty Maksymilian Kolbe. Niektórzy pielgrzymi przybywali do Łagiewnik jeszcze za jego życia, szukając jego obecności, ale jeszcze więcej przybywało ich po jego śmierci, aby modlić się przy jego grobie, zwłaszcza po głośnym uzdrowieniu, jakiego doznał pan Walenty Chryzostom Klichowski. Walenty Klichowski, będąc dziedzicem dóbr Pożdżennice, w 1760 roku dzierżawił majątek Opatówek w województwie kaliskim, który należał do arcybiskupa gnieźnieńskiego. Rodzina Klichowskich miała owszem kontakt z ojcem Rafałem, ponieważ brat Walentego, Józef Klichowski, dzierżawił położone blisko Łagiewnik dobra niesułkowskie. I ojciec Rafał zaopatrywał tam na ostatnią drogę jego dwie kolejne żony. Na dodatek druga żona Józefa Klichowskiego była wcześniej żoną Tomasza Łaźnińskiego, którego również ojciec Rafał zaopatrywał na śmierć. Ci klichoscy mieszkający w Niesułkowie znali dobrze ojca Rafała, a Walenty zaledwie go poznał. Gdy zachorował ciężko w Opatówku, pomimo troskliwej opieki lekarskiej choroba nie ustępowała, już zwątpiono, czy będzie żył. W tym stanie ujrzał przy swoim łóżku ojca Rafała, który przywrócił mu zdrowie. Było to w 1760 roku. Zaraz po doznaniu tej łaski Walenty Klichowski opowiedział o niej prymasowi Władysławowi Łubieńskiemu, który zdecydował rozpocząć diecezjalny proces przygotowawczy do beatyfikacji. W ramach tego procesu w drugiej połowie XVIII wieku cztery komisje zjeżdżały do Łagiewnik i przesłuchały w sumie 90 osób, które złożyły łącznie 104 zeznania. Niektóre osoby zeznawały bowiem kilkakrotnie.